Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Początek roku szkolnego to również finansowe wyzwanie dla rodziców. Jeszcze trudniej mają ci, którzy swoje dziecko czy dzieci wychowują w pojedynkę. Zwłaszcza gdy nie mogą wyegzekwować od byłego partnera lub partnerki zasądzonych alimentów. Obecnie do Krajowego Rejestru Długów jest już wpisanych 286 693 dłużników alimentacyjnych, którzy łącznie mają przeszło 12,5 miliarda długów wobec swoich dzieci. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym problemie i o tym, jak go rozwiązać.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Moim gościem jest Anna Chyżyk, ekspert Intrum Windykacja Białystok. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Anno, od czego powinniśmy zacząć w takiej sytuacji? Mam wrażenie, że od tego słowa, z którym się wszyscy gdzieś tam kiedyś spotkaliśmy, ale które przecież musi mieć też swoje jakieś konkretne znaczenie. Czym więc są alimenty?
Alimenty, mówiąc prostym językiem, to oczywiście regularne, obligatoryjne świadczenia pieniężne, które strona, zazwyczaj zajmująca się dziećmi, żąda do wypłaty od strony, która tymi dziećmi jakby się nie zajmuje, tak? Czyli zazwyczaj jakby w polskim tutaj systemie prawnym matka od ojca swoich dzieci.
Pojawiają się tutaj takie określenia prawnicze, czyli jak rozumiem związane jest to z konkretnymi procedurami, przepisami, no i pewnie również wyrokami, choć pewnie też i nie zawsze i nie w każdym przypadku. To jeszcze może dodajmy, bo są takie dane, które pokazują na przykład kim jest osoba będąca winna chociażby pieniądze swoim dzieciom, tak zwany alimenciarz. Okazuje się, że wedle danych opublikowanych w Polsce jest to mężczyzna w średnim wieku, około 45 lat, mieszkaniec województwa śląskiego lub mazowieckiego, a więc nie podlaskiego. To jeszcze może tylko dodam, że w tym rankingu podlaskie jest na przedostatnim miejscu w kraju. Za nami jest już chyba tylko województwo opolskie. Skoro wiemy już, z czym mamy do czynienia, to kiedy w świetle prawa powstaje dług alimentacyjny?
Dług alimentacyjny w świetle prawa powstaje wówczas, kiedy, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, alimenciarz uchyla się od kwestii wypłaty alimentów na swoje dzieci. Ja dodam tylko, że w kwestii partycypowania w utrzymaniu swoich dzieci, zarówno matka, jak i ojciec jakby są zobligowani do uczestnictwa jakby i ponoszenia kosztów utrzymania, wyżywienia, zapewnienia jakby odzieży czy tam niezbędnych rzeczy w procesie edukacji, no jest jakby obowiązkiem, tak? I też chciałabym podkreślić, że brak spełniania tego obowiązku no jest jakby kwestią naganną i powinniśmy to jakby, można powiedzieć, wszelkimi sposobami no niestety ganić, tak? Takich dłużników alimentacyjnych.
Z drugiej strony wiemy doskonale, że dopóki wszystko w rodzinie jest w porządku, to oczywiście tego tematu nie ma, bo na przykład oboje rodzice łożą na dzieci, często nie zwracając na to uwagi, kto na co wydaje w tym całym procesie pieniądze. No ale potem czasem pojawiają się różnego rodzaju problemy w relacjach między rodzicami. Dochodzi do sytuacji, kiedy zapada decyzja o rozwodzie. No i te emocje pewnie bardzo mocno potem rzutują na to, jak ustalana jest kwestia odpowiedzialności materialnej za dzieci.
Dokładnie tak jest. Natomiast jeżeli nie uda się małżonkom, jakby bądź osobom, które chcą jakby formalnie zakończyć związek małżeński, porozumieć się w sposób ugodowy, podkreślmy, że jakby to byłby najbardziej tutaj pożądany sposób porozumiewania się jakby ze względu też na dobro dzieci, tak? Natomiast jeżeli nie uda się jakby w sposób poprawny dojść do tego porozumienia, no wówczas jedna ze stron, zazwyczaj ta, która będzie sprawować opiekę nad dziećmi, składa po prostu do odpowiedniego sądu wniosek o ustanowienie kwoty tych alimentów.
Czy droga sądowa to jest jedyna droga rozstrzygnięcia tego typu problemu?
Nie jedyna. Tak jak już powiedziałam, małżonkowie w kwestii alimentów mogą zawrzeć również pozasądową ugodę określającą wysokość kwoty alimentów i jakby oboje się do niej stosować. Tak? Jest to oczywiście dla dobra dzieci najlepsza forma, natomiast niestety bardzo mało powszechna. Tak?
A co, kiedy na przykład rodzice na początku dojdą do porozumienia, ustalą sobie również pewne kwoty, konkretnie, jakie jedna ze stron będzie ułożyć na utrzymanie dzieci i z biegiem, powiedzmy, lat ta sytuacja ulega zmianie, a więc ten konsensus gdzieś ucieka i zaczynają się roszczenia wobec właśnie tych kwot, które do tej pory były ustalone drogą polubowną. Czy to potem jest możliwe do rozstrzygnięcia przed sądem, czy ta umowa już obowiązuje?
W każdym przypadku, jeżeli chodzi o ustalenie alimentów i ich wysokości, no decyzję co do ostatecznej wysokości danego świadczenia podejmuje sąd. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zarówno ze strony i pozwanej, i powodowej jakby, tak? Więc to wszystko zależy tutaj, jeżeli chodzi o kwestię ustalenia wysokości, od decyzji sądu.
Sąd jest tutaj wobec tego bardzo władny i ma dosyć szerokie pole manewru, tak? Jeśli chodzi o ustalanie chociażby kwoty alimentów. Ale może uda nam się nazwać w jakiś sposób metodologię, jaki używa. No bo pierwsze, co się nasuwa od razu, to pewnie zarobki obojga rodziców.
Oczywiście tak. Zarówno zarobki jakby matki i zarówno jakby zarobki ojca, który no statystycznie, nie ukrywajmy, jest jakby tą stroną wypłacającą alimenty jakby na dzieci. Tak. No i tutaj jest jakby brana pod uwagę wysokość tych zarobków i od tego sąd może uzależnić swoją decyzję, jeżeli chodzi o kwestię kwoty przyznanej alimentów w tym danym przypadku.
To pewnie jeszcze nie wyczerpuje tej listy możliwości posłużenia się różnymi danymi, bo zarobki to jest jakby punkt wyjścia, ale potem pojawiają się kwestie związane z dalszymi kosztami, chociażby, które no, związane są z utrzymaniem dziecka, czyli co? Na przykład leczenie, rehabilitacja, może prywatna szkoła, może jakieś korepetycje, może jakieś zajęcia dodatkowe. To wszystko jest brane pod uwagę przez sąd?
Tak, jest. Każda ta jakby składowa, która mogłaby wpłynąć na wysokość alimentów, jest przez sąd wnikliwie rozpatrywana. Natomiast no, też nie może dojść do sytuacji, kiedy jakby strona tutaj żądająca od jakby tego przyszłej osoby wypłacającej alimenty jakby będzie ustanawiać na górną granicę jakby tych alimentów, tak? To musi być jakby kwestia zdroworozsądkowa, jakby mówiąc już kolokwialnie, tak? Jeżeli chodzi o kwestię ustalania tych alimentów. No, nie ma jakby takiego określonego w polskim prawie taryfikatora alimentacyjnego. Zależeć to będzie od wielu czynników. No tak jak pan redaktor powiedział, od oczywiście zapotrzebowania dzieci jakby na daną kwotę, która będzie tutaj przeznaczana na ich właśnie zajęcia dodatkowe, czy też pokrycie kosztów leczenia. Natomiast sąd musi wziąć też pod uwagę no, wysokość zarobkowania danej osoby, która te alimenty będzie świadczyć.
No to za chwilę spróbujemy też przyjrzeć się temu początkowemu momentowi, kiedy rodzic zaczyna proces ubiegania się o alimenty.
Masz prawo. Polskim Radiu Białystok.
Postępowanie alimentacyjne to jest coś, co może brzmi dość sucho, ale co tu dużo mówić? Jak w życiu, tak i w świetle prawa od czegoś trzeba zacząć. Więc kiedy wyobrazimy sobie tę hipotetyczną, ale często z życia wziętą sytuację, że dwoje rodziców nie potrafi się porozumieć co do wysokości alimentów na dziecko czy dzieci, to jak się to wszystko zaczyna z punktu widzenia osoby, która chce takie alimenty dla swoich dzieci uzyskać?
No, pierwszym krokiem powinno być oczywiście jakby złożenie wniosku do sądu, tak? Sąd wnikliwie jakby rozpatrzy.
A do jakiego sądu składa się taki wniosek?
Do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeżeli chodzi o kwestię jakby oczywiście całego procesu sądowego, to tak jak mówię, tu w zależności od tego, w jaki sposób sąd będzie rozpatrywał jakby dane aspekty tego postępowania. Jeżeli jakby zostanie już w wyniku postanowienia sądowego ustalona ta kwota alimentów, sąd wyda wyrok opatrzony w klauzulę wykonalności. Zazwyczaj w przypadku alimentów te wyroki są z natychmiastową klauzulą wykonalności. To oznacza, że osoba, która jakby wymaga wpłaty tych alimentów na dzieci, jakby może posługiwać się tym tytułem wykonawczym jakby w egzekucji komorniczej, jeżeli jakby te alimenty w dalszym ciągu dobrowolnie przez osobę zobowiązaną nie są płacone.
doszliśmy do momentu, w którym następuje, no właśnie, kolejny problem, czyli z jednej strony mamy już zasądzoną kwotę, a z drugiej strony istnieje niemożność uzyskania tychże świadczeń. To jak wygląda ta procedura tego odzyskiwania tych pieniędzy, uzyskiwania tych pieniędzy? Powiedziała pani, że tutaj w grę wchodzi ewentualnie interwencja komornika. A kto, czy też może jakie instytucje zajmują się tego typu działaniami?
Działaniami mającymi na celu odzyskiwanie należności, no zajmuje się instytucja komornika sądowego. Możemy też w niektórych przypadkach, mając wiedzę na temat na przykład zatrudnienia danej osoby uprawnionej do wypłaty tych alimentów, bezpośrednio zwrócić się na przykład do pracodawcy o wypłatę tych środków, posługując się właśnie już wcześniej wspomnianym tytułem wykonawczym. Wówczas pracodawca bez zbędnej zwłoki musi na podstawie tego tytułu od jakby poborów tego dłużnika, już możemy tutaj na tym etapie nazwać tą osobę alimentacyjnego, wypłaty tych środków. Natomiast jakby jeżeli nie mamy wiedzy na temat majątku jakby osoby, która jest już zadłużona z tytułu alimentów, występujemy do komornika. Tutaj najlepiej by było wybrać komornika właściwego dla miejsca zamieszkania. Tak? Często jest tak, że dłużnicy alimentacyjni też posiadają inne zobowiązania z tytułów na przykład, nie wiem, kredytów czy jakieś zadłużenia telekomunikacyjne. I taki dłużnik jest po prostu komornikowi znany w miejscu zamieszkania. Tak? Podkreślić też warto jakby w tym miejscu, że długi alimentacyjne i wypłata tych świadczeń zawsze korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia. Czyli jakby ma tutaj, można powiedzieć, najważniejszy priorytet, jeżeli chodzi o odzysk środków od takiego dłużnika alimentacyjnego.
Czyli taki dłużnik, jeśli ma tych długów więcej, tych należności do spłacenia, bo na przykład ma jeszcze jakieś kredyty, to w pierwszej kolejności są odzyskiwane te należności związane z alimentami.
Dokładnie tak. I warto też dodać, że na przykład ochrona takiego dłużnika alimentacyjnego w postaci na przykład pracy na umowę na tak zwaną najniższą krajową nie daje mu 100% gwarancji, dlatego że no, taka najniższa pensja również w 60% może być zajęta przez komornika na poczet długów alimentacyjnych, co w przypadku innych zadłużeń no, nie następuje. Wówczas jakby dłużnik jest tutaj w 100% chroniony. Natomiast alimenty dają możliwość komornikowi nawet zajmowania najniższej krajowej.
Jak się tłumaczą najczęściej dłużnicy? Dlaczego nie płacą tych alimentów?
Tłumaczą się jakby w prosty sposób. Niektórzy nie chcą, niektórzy nie mają, niektórzy celowo ukrywają się od jakby obowiązku zapłaty tych świadczeń, co jest oczywiście jakby naganne, tak? Podkreślmy to jeszcze raz. Niektórzy nawet jakby w tym momencie porzucają całe swoje dodatkowe, dotychczasowe życie i wyjeżdżają po prostu za granicę w celu uniknięcia płacenia środków na swoje własne dzieci.
A czy argument w stylu nie mam pracy, więc nie mam dochodów jest często stosowany?
Te nie mam pracy i nie mam dochodów jest często moim zdaniem bardzo mocno naciągane, dlatego że jakby wszyscy wiemy, jak doskonale funkcjonuje szara strefa. Tak, zazwyczaj jakby te nie mam pracy jest tylko i wyłącznie wymówką, jakby tylko i wyłącznie dlatego, aby uniknąć spłaty no, nie tylko jakby zobowiązań alimentacyjnych, ale też różnych innych zobowiązań, które ci ludzie mogą posiadać.
Czy istnieje jakaś odpowiedzialność karna za uchylanie się
tak,
od tego obowiązku?
Istnieje. Od uchylania się od długów alimentacyjnych grozi do 2 lat pozbawienia wolności.
Ale jak pokazują statystyki, niekoniecznie to potrafi przestraszyć.
Rzeczywiście tak jest. Niektórzy jakby w przypadku podjęcia już z drugiej strony działań mających na celu, jakby można powiedzieć, skierowanie takiego dłużnika do odbywania kary pozbawienia wolności skutkuje tym, że dany dłużnik alimentacyjny zaczyna wykazywać dobrą wolę. Nie oznacza to oczywiście, że on jakby, można powiedzieć, od ręki ureguluje całą zaległą należność z tytułu długów alimentacyjnych. Wystarczy, że wpłaci 100 zł, a jakby sąd może przychylić się do tego, iż jakby wykazana dobra wola pokazuje, iż jakby ta osoba chce jednak partycypować w kosztach utrzymania swoich dzieci. I to wystarczy.
Czyli jednak prawo pozwala tutaj na niestety lawirowanie w wielu kwestiach.
Niestety tak.
Jest coś takiego jak, można by powiedzieć, swego rodzaju ratunek dla osoby, która nie może tych alimentów uzyskać, czyli fundusz alimentacyjny, ale on też jest obwarowany różnego rodzaju warunkami.
Tak, fundusz alimentacyjny zabezpiecza interesy dzieci, można byłoby tutaj powiedzieć, w kwestii i w sytuacji, kiedy od dłużnika alimentacyjnego nie możemy uzyskać jakby wypłaty tych środków. Natomiast tak, kierując wniosek do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy, bo to one właśnie, te instytucje zajmują się tutaj rozpatrywaniem tych wniosków i wypłatą tych środków, niestety musimy liczyć się z tym, że będą brane pod uwagę nasze dochody, jeżeli chodzi o kwestie wypłaty tych jakby świadczeń alimentacyjnych. Dochód ten nie może przekraczać 900 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowych.
To bardzo niedużo.
Można tak powiedzieć. Natomiast warto też dodać, że fundusz alimentacyjny nie wypłaci więcej niż 500 zł danego świadczenia i nie wypłaci również świadczeń zaległych, które mamy tutaj do odzyskania od osoby uchylającej się w kwestii płacenia tych alimentów. No i niestety jakby czasami jest to kwota no, dużo za niska niż zasądzona jakby przez sam wyrok jakby sądowy, jeżeli chodzi o jakby same alimenty i samo świadczenie.
Czyli tą drogą na pewno nie rozwiążemy w 100% problemu osoby, która nie płaci alimentów.
Nie, absolutnie. Jakby dłużnik alimentacyjny nadal pozostanie dłużnikiem alimentacyjnym, bo jeżeli wypłata środków następuje z funduszu alimentacyjnego, no wówczas jakby taki dłużnik staje się dłużnikiem państwa.
No to za chwilę pojawią się kolejne pytania związane z tym problemem.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Jak długo dziecku przysługują alimenty? Bo co do tego można chociażby w internecie przeczytać wiele różnych opinii, a przynajmniej wiele pytań, które stawiają osoby, które no, mają dzieci i te alimenty im przysługują.
Alimenty przysługują dzieciom do ukończenia 18 roku życia. Natomiast są też jakby wyjątki, bo jeżeli dziecko nadal kontynuuje naukę, jakby w szkole średniej bądź na uczelni wyższej, to te alimenty, to świadczenie przysługuje do 25 roku życia. Natomiast warto jest jakby też tutaj podkreślić, iż osoby, dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają te alimenty zasądzane bezterminowo.
Czyli jest tutaj jednak spory taki bufor, aby to dziecko, nawet jeśli już osiąga wiek chociażby pełnoletności, to jeszcze miało szansę na tego typu świadczenia.
Dokładnie tak.
Jeśli chodzi o kwotę alimentów, wspominaliśmy o tym, że tutaj sąd w sposób bardzo szeroki może analizować sytuację konkretnych osób, ale zwróćmy też uwagę na sytuację dziecka, bo no właśnie, dziecko może być na przykład przedsiębiorczym, młodym człowiekiem, które gdzieś tam sobie czasem potrafi zarobić kilkaset złotych, czasem może nawet dużo więcej. Nie są to może jakieś dochody stałe, ale czy one również rzutują na ewentualny obowiązek alimentacyjny?
Obowiązek alimentacyjny jest zapewniany jakby do momentu całkowitego usamodzielnienia się dziecka i jakby możliwości zapewnienia sobie podstawowego minimum egzystencjalnego. Więc jeżeli jakby dziecko jest w stanie samo utrzymać się, jakby jeżeli chodzi o kwestię i podejmuje pracę zarobkową, to rzeczywiście może zdarzyć się sytuacja, że jakby to świadczenie będzie już nienależne.
Czyli jednym słowem, dopiero moment, w którym dziecko na przykład zaczyna pracować i to pracować w sposób taki stabilny, na przykład na etacie, to jest ten moment, kiedy to świadczenie może już nie przysługiwać, tak?
Dokładnie, dlatego wówczas jakby podejmuje pracę zarobkową, nie uczy się, nie pobiera nauki na uczelni wyższej czy też w szkole średniej i wówczas tak jest w stanie się utrzymać, tudzież wtedy wygasa obowiązek alimentacyjny.
Pojawiło się też takie nowe pojęcie, które przykuło moją uwagę. Brzmi ono alimenty natychmiastowe.
Rzeczywiście pojawiło się, natomiast jest to jeszcze w fazie legislacyjnej. Tak? Alimenty natychmiastowe charakteryzowałyby się tym, jeżeli oczywiście udałoby się wprowadzić tutaj zmiany do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, charakteryzowałyby się tym, iż jakby sposób samego uzyskania tych alimentów byłby dużo uproszczony. Sąd wówczas byłby zobowiązany do rozpatrzenia takiego wniosku, który jakby strona wnosi do sądu w ciągu 14 dni. Czyli jakby po upływie 14 dni, w ostatnim 14 dniu po złożeniu wniosku, sąd musiałby już jakby tutaj zabezpieczyć to powództwo i wydać decyzję o wypłacie alimentów.
Kto jest powodem w sprawie o alimenty? Mam na myśli sytuację, w której z punktu widzenia prawnego te wszystkie proceduralne sprawy musi ktoś załatwić, prawda? Musi na przykład złożyć wniosek. I tutaj mamy z jednej strony dziecko, które powinno dostać te alimenty, a z drugiej strony dziecko jest osobą często niepełnoletnią.
Dokładnie, wówczas w tej sytuacji no, powodem jest osoba, która będzie nad tymi dziećmi opiekę sprawowała. No, zazwyczaj w Polsce jest to matka tych dzieci, jakby, tak? Chociaż jako ciekawostkę można by tutaj było dodać, że kobiety stanowią 6% ze wszystkich dłużników alimentacyjnych. Więc
tak,
dane widać,
statystyczne rzeczywiście tak. Pod tym względem są jednoznaczne. To 94% dłużników alimentacyjnych to są mężczyźni.
Dokładnie tak. No i to też wynika z tego, że ta opieka nad dziećmi zazwyczaj przyznawana jest matce. To ona występuje z wnioskiem o zabezpieczenie tych świadczeń alimentacyjnych. No, co za tym idzie, jakby zazwyczaj dłużnikiem alimentacyjnym staje się mężczyzna.
Jak to jest z różnego rodzaju świadczeniami, których przecież jest trochę, jeśli chodzi o rodziny? Dla przykładu, chociażby 500+. Czy pobieranie takiego świadczenia w jakikolwiek rzutuje na kwestie alimentacyjne?
W żaden sposób pobieranie świadczenia 500+ nie rzutuje, dlatego że jest to świadczenie w ogóle nie brane pod uwagę do wyliczania dochodu gospodarstwa domowego.
Czy rodziny, czy powiedzmy osoby, które ubiegają się o alimenty, korzystają najczęściej z pomocy prawnej, czy tego typu działania podejmują samodzielnie?
To zależy zapewne od też sytuacji materialnej danej osoby, która jakby w takim postępowaniu występuje, tak? Natomiast zazwyczaj jest to tak, że ten prawnik pomaga w przypadku przeprowadzenia zarówno jak i postępowania alimentacyjnego, jak i samego postępowania rozwodowego jakby w tej sytuacji.
Rozmawiamy o wielu aspektach, które związane są z tą procedurą, która najczęściej gdzieś tam rozstrzygana jest przez sądy, a skoro sądy, to również koszty sądowe. Jak to w tej kwestii wygląda?
Koszty sądowe jest zobowiązane jakby do pokrycia tutaj osoba, która jest pozwanym, jakby, tak? Czyli sąd obciąża jakby pozwanego tutaj obowiązkiem opłaty kosztów sądowych. Natomiast można w przypadku trudnej sytuacji wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych.
Jeśli chodzi o kwestie, które na pierwszy rzut oka nas kierują, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu alimentacyjnego, to najczęściej jako ludzie, rodzice decydujemy się na drogę sądową, czy też na polubowne załatwienie sprawy?
Niestety decydujemy się na postępowanie sądowe. Jakby tak, mało jakby tutaj, jeżeli chodzi o podanie nawet jakichś konkretnych przykładów, jest te ugody zawierane bezpośrednio z małżonkami. Jakby tak, niestety czasami jakieś kwestie związane z rozpadem małżeństwa tutaj znacząco rzutują na kwestie też ustalenia. No takiego jakby świadczenia oczywistego w moim odczuciu, jakim jakby jest wypłata środków na utrzymanie własnych dzieci, jakby, tak? No to przecież nie są środki jakby przeznaczone na inne cele, tylko jakby na zapewnienie podstawowych potrzeb dla dzieci, własnych dzieci.
Ale może warto próbować najpierw tej drogi polubownej i...
No zachęcam jakby tutaj słuchaczy, którzy znajdują się jakby w takiej sytuacji, do tego, aby rozmawiali przede wszystkim, bo jakby rozmowa jest tutaj kluczem.
I na tym kluczu poprzestańmy, bo to może też jest swego rodzaju sugestia, aby spróbować właśnie najpierw tej drogi. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Moim gościem była pani Anna Chyżyk, ekspert Intrum Windykacja Białystok. Wojciech Ujałowicz, dziękuję za to spotkanie również i zapraszam za tydzień.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.